tytuł tygodnia.
Hanna Lachert. Wygoda ważniejsza niż piękno. Katarzyna Jasiołek. Wydawnictwo Marginesy. Dlaczego akurat Hanna Lachert? Powodów jest wiele, chociażby dlatego, że kuszące jest zajęcie się tematem, który pozostaje trochę w cieniu, opowiedzenie o kimś, o kim nikt wcześniej nie opowiadał. Może to brzmieć dziwnie, bo przecież w wielu tekstach i artykułach prasowych o spółdzielni Ład ich autorzy jednym tchem wymieniają nazwiska jej czołowych projektantów, a wśród nich Hannę Lachert. To trochę wina samej Hanny, że wiemy o niej tak mało. Choć zaprojektowała setki wnętrz użyteczności publicznej, jak wnętrza dużych hoteli, sklepów, cepeli czy katowickiego Spotka, to nie brała udziału w uroczystościach ich otwarcia, gdzie mógłby porozmawiać z nią jakiś dziennikarz o pomyśle na projekt i o pracy. Zamiast się reklamować, biegła dalej, spędzić czas ze znajomymi lub przy rajzbrecie nad kolejnym zleceniem odkładanym na ostatnią chwilę. Fragmenty książki czyta Janusz Stolarski.
W katalogu przy nazwisku Hanny Lachert znajdziemy 11 mebli z adnotacją, że zostały wykonane z jesionu. Są tu regał z barkiem, regał z szafą, sekretarzyk, biurko ze skrzynką, biblioteka, kanapa rozkładana, fotele leniwiec i muszla, fotel bujak, stolik okolicznościowy, stolik taca. Reprodukcja zdjęcia tego ostatniego znajduje się w katalogu wśród zdjęć ekspozycji i pojedynczych mebli. Stolik ma smukłe, zwężające się ku dołowi nogi i blat z uchwytami na całej szerokości krótszych boków. To rodzaj pomocnika. Na co dzień może stać przy kanapie czy fotelu i służyć do odłożenia książki albo odstawienia kubka z herbatą. To jeden z przykładów na to, że Hanna projektuje meble, które są nie tylko ładne, ale także użyteczne. Obserwuje i bezbłędnie odgaduje potrzeby klienta. Ludzi się wtedy zmuszało do kupowania mebli jednofunkcyjnych, to znaczy takich, na których stoją książki, służących za szafkę, do których można coś włożyć, albo za sekretarzyk, przy którym można usiąść. Ja chciałam stworzyć meble, które mogłyby pełnić wiele funkcji jednocześnie. Zaprojektowałam dwie drabinki, które miały być bokiem takiego mebla i do tego oddzielne półki, oddzielne szafki szklone, w których można eksponować na przykład porcelanę, oddzielny sekretarzyk z otwieraną klapą, który pozwalałby po skończonej pracy ukryć bałagan. Regały te sprzedawane były w Ładzie, spółdzielni. I można je było personalizować, zamawiając poszczególne elementy i ustawiając je na drewnianej konstrukcji według własnych potrzeb i upodobań. Na przykład sekretarzyk i nad nim otwarte półki na książki lub bibeloty. W sklepie Ładu stały różne konfiguracje regałów i można było zamówić taki jak pokazane albo jeszcze inny i oni to przywozili do domu. Od stolarzy ładowskich dowiedziałam się kiedyś, że te regały przez długie lata szły do Szwecji. Hanna wśród swoich projektów wspomina też tapicerowany fotel z drewnianymi podłokietnikami oraz leżankę z podniesionym zagłówkiem i cienkim materacem, którą można było wstawić w każdy kąt, nawet niedużego mieszkania. Tłumaczy także, że meble, które są projektowane z myślą o konkretnych wnętrzach klientów, a wytwarzane w Ładzie, nigdy nie wchodzą do produkcji seryjnej spółdzielni. Wspomina to ostatni zorganizowany na taką skalę pokaz dokonań Ładu. Nie oznacza to oczywiście, że tworzący dla niej plastycy rezygnują z projektowania mebli. Trudno powiedzieć, jak wielu tych, którzy kiedykolwiek prezentowali swoje projekty pod banderą Ładu, nadal z nim współpracuje. Hanna na pewno. Do końca istnienia spółdzielni, czyli do lat 90. Był taki czas, że zlecałam Ładowi realizację wyposażenia do kolosalnej liczby zamówień państwowych i prywatnych, które robiłam. Mieli więc ze mną dobrze, bo z tego były pieniądze. W związku z tym zaprosili mnie do rady nadzorczej spółdzielni, a ja zaczęłam tam pyskować. To był ten moment, gdy Ład miał kretyński pomysł, że będzie konkurował z przemysłem państwowym, z HPD. Walczyłam z radą jak lwica. Mówiłam, że musimy się skupić na meblach unikatowych, wytwarzanych metodami rzemieślniczymi, w krótkich seriach, na meblach drogich, na które nie brakuje klientów. Nie chcieli mnie słuchać. Więckowski i księgowa spółdzielni uznali, że dadzą radę konkurować z przemysłem. Wyrzucili mnie z rady nadzorczej za to, że pyskuję, a Więckowski przeszedł na stanowisko dyrektora w Cepeli. Władzie nie było komu zarządzać, bo w takiej spółdzielni nie można patrzeć tylko z perspektywy pieniędzy. Potrzeba człowieka z wyobraźnią. Ład miał cudowny zakład stolarski, farbiarnię, tkalnię, pracownię ceramiki. I to wszystko zostało zaprzepaszczone, zniszczone, chociaż Ład mógł egzystować do tej pory. Mogę to teraz powiedzieć, bo już nie ma nikogo, kto miałby do mnie żal o te słowa.
Tytuł tygodnia.